Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj w Konwersatorium jestem z Piotrem Kaznowskim. Dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry.
Rozmawiać o kolejnej wielkiej książce.
Co wreszcie jest złamaniem konwencji.
Aha, że nie rozmawiam
o filmie. Bo już kiedyś odgrażałem, że mnie wrzuciłeś do pudełka z filmami i się z niego nie wydostanę.
Aj, widzisz, dobrze się wszystko kończy. Powiedziałem, że mamy rozmawiać o kolejnej wielkiej książce, ale w pewnym sensie to nie jest żadna jakaś tam kolejna, tylko to jest książka Patron pewnego stylu, bo chodzi o bajki Ezopa. No i teraz myślę, że skojarzenia, wyobraźnia słuchaczy żegluje szybko w stronę działu dziecięcego, gdzie są różne kolorowe książki, które się nazywają bajki Ezopa i tutaj chciałbym, no nie wiem, albo zmartwić, albo ucieszyć, że nie będziemy rozmawiali o zupełnie literaturze dziecięcej, tylko o bajkach na poważnie. To znaczy o takim rodzaju twórczości, ale przede wszystkim o kolekcji związanej z Ezopem, tak? Ale potem także o całej tradycji bajki ezopowej, która jest literaturą, można powiedzieć, będziemy też o tym mówić, szkolną, tak, dydaktyczną, ale jest przede wszystkim mocno związany po prostu z dziejami rodzaju ludzkiego, pragnieniem sobie opowiadania w krótkiej formie różnych pouczających historii. W przypadku Ezopa, który, jak powiedziałem, stał się takim patronem, ja chciałem powiedzieć z rozpędu twórcą w ogóle bajki, ale wiemy, że zaraz pewnie Piotr opowie o tym więcej, ale powiedzmy, że to jest pewnie duże uproszczenie powiedzieć, że bajki po prostu wywodzą się od Ezopa, tak na przykład średniowiecze sobie wyobrażało, że Ezop wymyślił bajki, ale to dokładnie tak nie jest. Tajemnicza postać Ezopa, o którą historycy spierają się, no może nie do dzisiaj, ale jeszcze do niedawna, czyli historyczność tak, była taka swoją drogą w XIX, XX wieku moda na tego rodzaju spory o historyczność Homera, Ezopa, o historyczność psalmów Dawidowych, czy są związane z Dawidem, czy przypowieści króla Salomona. W przypadku Salomona i Dawida nikt nie wątpi w historyczność samych postaci. W przypadku Ezopa wątpliwości zaczynają się od tego, czy ktoś taki był. Dzisiaj historycy uważają, że był, że VI, V wiek przed Chrystusem, rzeczywiście, czyli bardzo, bardzo rzeczywiście dawno temu. Jest taka osoba, najprawdopodobniej jest niewolnikiem, co trochę, jakby to powiedzieć, zmniejsza majestat, ale zdaje się, że to jest rzeczywistość. Ktoś mieszkający we Frygii, w Azji Mniejszej, no należący do kręgu jednak kultury greckiej, bo pamiętajmy, że Azja Mniejsza to jest bardzo ważny teren kultury greckiej w tamtym czasie. No i niewątpliwie, tu się wszyscy zgadzają, gdzieś sam rdzeń tej kolekcji bajek Ezopa do tego Ezopa przynależy. No, gdzieś albo je napisał, albo zredagował. Historycy nie wiedzą, to są, wiedzą Państwo, takie jakby archeologiczne badania dotyczące tekstów, czy które fragmenty dają się wyodrębnić. To nie jest może zbyt ciekawe dla tego, kto chce czytać te bajki. My natomiast pozostaniemy przy tym, co taką ładną literacką formułą, którą jeden z naszych pierwszych polskich autorów, Biernat z Lublina w XVI wieku pomieścił w takim legendarnym żywocie Ezopa Fryga. Był jeden mąż bardzo dziwny, w rządzeniu żywota pilny, urodzenia niewolnego, a rozumu szlachetnego. Z Ammonium wsi frygijskiej, która jest w ziemi trojańskiej, wyszedł Ezop, twarzy żadnej, a wymowy bardzo śladnej. Tak. Z wyglądu podobny zasadniczo do nikogo, tak wygląda, ale ślad pozostawia głęboki.
Tradycja lubi tworzyć takie legendy, zwłaszcza gdy mówimy o fenomenach związanych ze słowem, prawda? Że właśnie ten, który opowiada, to albo nie wiadomo jak wyglądał, albo jest ślepy, jak rzekomo Homer miał być ślepy, bo to
wtedy
jest...
Wtedy muzy mocniej przemawiają.
Tak, tak. Z jednej strony pomaga od razu zbudować takie przekonanie o właśnie pożyteczności tego, bo jest jakaś aura tajemnicy trochę, ale też mamy tą antytezę, że właśnie on sam ukryty, ale to, co przekazuje, to jest wielkiej mądrości. No bo też bajki dokładnie funkcjonowały w ten sposób, że one były wykorzystywane jako dydaktyczna lektura. I zresztą historycznie rzecz biorąc, chyba pierwsza bajka pojawia się właśnie w tym pierwszym dydaktycznym, znaczy w takim sensie ścisłym dydaktycznym utworze, no bo Iliada Homera też jest w jakimś sensie dydaktycznym utworem, ale nie wprost. Natomiast Prace i dnia Hezjoda, bo o tym mówię, no były z takim zamysłem pisane i tam się pojawia właśnie taka bajka, o której my teraz myślimy, gdy mówimy o bajkach ezopowych, czyli taka to, co też się w szkolnie inaczej nazywa bajką zwierzęcą. Taka krótka historyjka, w której występują alegoryzowane zwierzęta i z której wynika jakieś pouczenie. Akurat ta bajka, która się pojawia u Hezjoda, ona jest strasznie prymitywna, w sensie sama w sobie. Bo to jest taka bajka, że leci jakiś tam, nie pamiętam, czy to jest skowronek, czy wróbel, i jest porwany przez jastrzębia. No i tam piszczy, krzyczy, żeby go puścić, a ten mówi, a nie, bo ten, kto silniejszy, ten zwycięża. Tam i taki morał z tego, że silniejszy zwycięża, a ty nie krzycz, bo nic ci z tego nie przyjdzie. Ale ta konstrukcja fabularna u Hezjoda jest zrozumiała, gdy w kontekście przeczytamy. I moim zdaniem to jest klucz w ogóle do rozmowy o bajce, że ona sama w sobie nie jest czymś takim wielkim, ale gdy ją w kontekście czytamy, albo gdy zobaczymy, co można z nią zrobić, staje się czymś wielkim wtedy. Akurat Hezjot ją sprytnie bardzo wykorzystuje, bo to mówi, jakby on sam to niby, to jest tak zrobione, że on sam mówi do sędziów, ponieważ jest niesprawiedliwy proces prowadzony przez skorumpowanych sędziów, przekupionych przez jego wyrodnego brata, który zamiast pracować uczciwie, to sądzi się z Hezjodem i go ciągle ograbia z dziedzictwa, z tego, co rodzice zostawili dla braci. Hezjot nie może wprost powiedzieć sędziom, że są nieuczciwi i źli, tylko chce im powiedzieć w bardzo taki zawiły sposób, sprytny, że to tymi, którzy są naprawdę silni, bo to jest, im się może początkowo wydawać, że on mówi o nich, że ich chwali, no właśnie, ci silniejsi, ci rządzą, prawda? On ostatecznie mówi, w dalszej części z tego wprost wynika, że to bogowie są tymi, którzy są silniejsi, to oni ukarają tych, którzy postępują niesprawiedliwie. Ale ponieważ mówi bajkę, to nikt nie może mu zarzucić, ubezpieczyć czasie, tak? Nikt nie może mu zarzucić, więc tu jest bajka wykorzystana jako element sprytu takiego prawniczego, czy sprytu w życiu codziennym, gdy mamy konkretny spór. Ale oczywiście potem Grecy to z lubością już ten gatunek rozwijali w innych kontekstach, które tak, były bardzo użyteczne.
Przykład Hezjoda, tej rzeczywiście znanej nam jako pierwszej bajki, zresztą dodajmy, że w ogóle to jest ta forma twórczości, która jest dość bardzo mocno związana akurat z naszym kręgiem kulturowym. Oczywiście każdy z nas gdzieś tam znajdzie, gdyby się postara, bajki chińskie, bajki indyjskie, różne inne, ale wciąż, tak jak z bajką, tak i z filozofią, prymat należy do greckiej albo w ogóle śródziemnomorskiej kultury. Z tym, że tak jak u Hezjoda, wszystko wskazuje na to, że bajka była traktowana jako rodzaj, tak jak powiedziałeś, takich pożytecznych marginaliów albo czegoś, co było wplecione w wypowiedź o wiele szerszą, więc przedstawiało się inaczej niż dzisiaj, gdy właśnie cała nasza uwaga koncentruje się na przykład na bajce jako osobnym utworze. Czasami ta forma załatwienia jakiejś sprawy na terenie opowieści o świecie, który sam w sobie jest dosyć fikuśny i dziwny, bo jest światem przemawiających po ludzku zwierząt, pozwalała jakoś przenieść ciężar, tak jak u Hezjoda, ciężar dramatyczny ludzkiego konfliktu na jakiś świat inny. Tak? Trochę to tak wygląda. Wracamy do rozmowy o bajkach Ezopa. Trochę jesteśmy przyzwyczajeni przez naszą kulturę do pilnowania praw autorskich, więc tak staramy się, żeby to była bajka jakiegoś konkretnego autora. Już sobie wyjaśniliśmy, że to niekoniecznie tak, że niezależnie od historyczności tego wielkiego autora, to jednak mamy do czynienia raczej z czymś, co wspaniale wpisuje się w obraz tradycji, pewnego rośnięcia jakiegoś projektu, który zachowuje ciągłość ze swoim początkiem, tak? Do tego stopnia, że dzisiaj historycy właściwie nie są w stanie do końca zawyrokować, gdzie są szwy, tak? Gdzie, w którym miejscu przebiega granica między przekształceniami, które gdzieś w późniejszych wiekach helenistycznej kultury się pojawiają. Oczywiście można to wyśledzić, ale to dzisiaj dla czytelnika nie jest już tak bardzo ważne, bo tak jak w tradycji opowiadania, nie tyle ważne jest ustalenie, które słowa na pewno należą do jakiegoś autora, tylko na ile przechodzi to przez nasze życie również, tak? I w jakim sensie może być ciekawe, pożyteczne, interesujące. Bajki były interesujące i pożyteczne od początku.
Jak spojrzymy na to historycznie, czyli zacznijmy od Hezjoda, no to mamy właśnie bardzo konkretną sytuację, w której ktoś ma, jest konflikt między ludźmi, a chce to złagodzić. Znaczy wie, że jeżeli powie wprost, to może to w ogóle może stracić na tym, bo mówi do sędziów. Więc on chce zrobić taki zawiły sposób, który da im do myślenia. Wychodzimy od jakiegoś konfliktu, zresztą całe prace nie zaczynają się w ogóle tego konfliktu, w ogóle całej takiej ontologii konfliktu, jest bardzo ciekawe, ale okazuje się, że sposobem na radzenie sobie w tym konflikcie jest słowo, co zresztą wspólne Hezjodowi i Homerowi, bo w pierwszych księgach Księdze Iliady też mamy tę scenę, w której Achilles już chce zabić Agamemnona, bo się złości, ale zjawia mu się Atena i mówi, no nie, walcz z nim słowem, a nie mieczem. Będziesz za to wynagrodzony przez bogów. Ja to nazywam symbolicznym początkiem retoryki w ogóle. Ale to jest właśnie to odkrycie Greków. Oni odkrywają, że słowem możemy wiele zdziałać. I teraz co się dzieje w przypadku samej bajki? Oni zauważyli, że mamy taką moc w słowach, żeby mówić nie wprost o rzeczach. Żeby mówić w taki sposób, że przenosimy tak, jakieś treści na inne pole zupełnie, ale to jest zrozumiałe. Dokonujemy takiej metaforyzacji. Zresztą niektórzy twierdzą, bardzo podoba mi się ta interpretacja, że samo słowo rozumienie w łacinie, inteligencja, prawda, które bierzemy od intus legere, czyli czytać pomiędzy, że to jest właśnie znak rozumności. Metafora w tym sensie jest znakiem rozumności, że my mamy dwa jakieś różne słowa, czy dwa pojęcia, czy dwie rzeczy i my między nimi znaczy umiemy połączyć i zobaczyć, jaki jest związek i go widzimy, tak?
Mówi się w języku polskim czytać między wierszami.
No tak. I moim zdaniem to jest ta fascynacja, którą mają Grecy od samego początku, fascynacja słowem. I oni zobaczyli, że bajka, taki banalny w ogóle konstrukt, że opowiadamy jakąś głupiutką historyjkę o zwierzątkach, z której wynika jakieś pouczenie, jest doskonałym ćwiczeniem. W ogóle. Znaczy, i moim zdaniem to, o czym powiedziałeś, to, że istnieją te szeregi tych kolekcji, które się są przechowywane i ten Hezjod już jest taką postacią mityczną, jakby sukces bajki wynika stąd, że oni odkryli niezwykłą pożyteczność dydaktyczną tego gatunku. Zresztą w pewnym sensie zostało w naszym języku, jak etymologicznie do tego podejdziemy, bo łacińskie słowo oznaczające bajkę, fabula, no stało się dzisiaj po prostu dla nas symbolem, czy znaczeniem każdej opowieści. Fabuła po prostu jest...
bardzo fabularne.
Tak, fabuła jest to po prostu opowieść, tak? I teraz jaka jest w tym mądrość? My o tym zapominamy, ale moim zdaniem dlatego właśnie greckie dzieci zaczynały od bajek, bo oni się uczyli, że z każdej historii powinien wynikać morał. Znaczy każdą historię, jeżeli opowiadamy, to tam powinna być jakaś treść jeszcze. W naszych spotkaniach filmowych my na to narzekamy, że ludzie nie potrafią opowiadać. Albo tak opowiadają, że biorą sobie ten morał i pod niego fastrygują od razu opowieść, której się nie da oglądać, bo jest źle skrojona pod tezę. Albo z kolei opowiadają rzeczy, z których nic nie wynika, jakby z których nie jesteśmy w stanie żadnej mądrości wyciągnąć. Greckie dzieci w szkole się uczyły od początku, że gdy mamy jakąś historię, to z niej powinna wynikać jakaś nauka. I teraz, ale w jaki sposób? Mamy tą alegorię, mamy tą symbolikę, tak? Czyli musimy znaleźć klucz, jak to ze sobą połączyć. I znowu, myśmy o tym zapomnieli, bo jak dzisiaj się czyta definicję taką, gdy się dzieci uczą w szkole o bajce, to uczą się jakiejś definicji, która brzmi mniej więcej tak, że to jest krótki utwór epicki, często wierszowany, w którym pojawia się morał, czy tam coś takiego. No, generalnie to jest prawda. Ale jak spojrzymy na definicje, które się pojawiają u autorów starożytnych, na przykład u retorów starożytnych, w takich zbiorach, które się nazywają progimnazmata, to były takie zbiory ćwiczeń retorycznych, wstępnych ćwiczeń retorycznych, na przykład na definicję Teona z Aleksandrii, on mówi, że co to jest bajka, to bardzo zwięzła, to jest krótsza definicja. Mówi, no to jest nieprawdziwa historia, z której wynika jakaś prawda. I to jest niezwykle ciekawa definicja, bo ona od razu skłania nas do zadania sobie podstawowego pytania. Jak jest możliwe, żeby z nieprawdy wynikała prawda? Tak? Jaki jest w ogóle w tym sens. No właśnie, dlatego, że jest tam ta alegoria, jest ta symbolika. Czyli bajka stawała się ćwiczeniem z czytania tekstu, prostego tekstu, dostępnego dla dziecka, na odczytywanie, na tą inteligencję, na to intus legere, na to przechodzenie od pewnej prostej treści do tego, co ona może naprawdę wyrażać. Ale tak naprawdę, bo to jest jakby najciekawsze, ja o tym opowiadam, ale tak naprawdę zaczynało się jeszcze od dużo prostszych rzeczy, bo uczyno się tych bajek w ten sposób, że najpierw na przykład uczyno się tam jakichś deklinacji na nich, czy koniugacji, po prostu na przykład powiedz tam wszystko w liczbie mnogiej, powiedz tak. I oni dzięki temu to zapamiętywali te bajki, one zresztą tak były napisane, że łatwe były do zapamiętania, w jakichś tam jambicznych formach czy innych, które powodowały, że łatwo wpadały to w ucho. Ale ponieważ to od dziecka się z tym stykali i często to powtarzali, to też te morały, które z nich miały wynikać, oni mieli i potem te morały zresztą były im potrzebne do innych ćwiczeń. Może o tym jeszcze później powiemy. Ale przygotowywali się do pewnej pracy z tekstem, czyli dla dziecka greckiego ona była oczywista, a my trochę zapominamy, bo my z kolei jesteśmy tutaj bardziej już spadkobiercami oświecenia, które nas skłoniło do tego, żeby, jak się bawimy w etymologię, wziąć drugie słowo, które też oznaczało opowieść. Znaczy, no odwrócamy teraz fabułę, opowieść, czyli greckie słowo mitos. I ono dla nas dzisiaj mit jest synonimem bajki właśnie. Znaczy jest synonimem fałszywej historii, nieprawdziwej opowieści, tak? Czyli my bierzemy trochę po oświeceniowych racjonalistach, którzy wszystko, co nie jest produktem czystego rozumu, prawda? Co nie jest właśnie tak, jak potem ci XIX-wieczni filolodzy sprawdzają, czy on istniał, czy nie istniał i tak dalej. To skwitował, prawda, Chesterton, prawda? No, nie istniał, ale istniał inny poeta o tym samym imieniu, prawda? I sprawa jest załatwiona, tak, propos kwestii homeryckiej, prawda? Oświeceniowi racjonaliści będą to odrzucać, będą będą tylko przyjmować dane, które się da zweryfikować, które są czysto racjonalne, a mit będą odrzucać jako synonim fałszu, bujdy, zabobonu i tak dalej. I to powoduje, że gdy my słyszymy o bajkach, to właśnie no, bajka nam się tak kojarzy, no, niepoważnego no, bujda. Ezopowa mowa znowu, no ezopowa mowa, niezrozumiała mowa. Tak? To chodzi o to, żeby powiedzieć coś tak, żeby to było niezrozumiałe.
Wiesz, z całym dzisiejszym napompowanym szacunkiem do osobności, kultury dziecięcej i tak dalej, to mimo wszystko cały czas przechowuje się tam taka nuta protekcjonalności. Bajka to jest takie dla dzieci, prawda? To jest właśnie dla dzieci. Ezop w ogóle do tego całkowicie został sprowadzony, bo jak wspominasz teraz Hezjoda i tak dalej, no to to oni mimo wszystko, przynajmniej jakiś uczony głową skinie, powie tak, to rzeczywiście to początki, to ważna. Ezop, na słowo Ezop, każdy właściwie zapytany mówi, tak, no właśnie podarowałem tam takie bajki Ezopa. To są takie kolorowe książeczki, gdzie na początku jest jakaś taka nieciekawa historia, nie bardzo za bardzo rozumiem, o co chodzi, a potem dołączony morał, który już w ogóle jest odpychający, bo taki, jakby to powiedzieć, bardzo prostymi, czasami prostackimi wydawał sformułowaniami, tłumaczy, co tam, że... Ale to wszystko jest trochę efekt tego, co się z tymi bajkami i tą tradycją stało w kolejnych wydaniach przygotowywanych dla dzieci, bo gdy teraz biorę do ręki, no dzięki Bogu, dostępne nam od paru lat wydanie pierwotnego stanu tej kolekcji, tak, takiego trochę zachowanego, jak to było zapisane. Wielka Księga Bajek Greckich w przekładzie profesora Michała Wojciechowskiego z pietyzmem to wszystko tam za różnymi kolekcjami zestawione. To oczywiście pierwsza rzecz, którą po lekturze, no już po kilku stronach zdajemy sobie sprawę, że to nie są lektury, które po prostu można wedle dzisiejszych standardów postawić przed dzieckiem jako takie budujące lektury. To jest tak naprawdę opis świata, który czasami jest bardzo grzeczny i taki właśnie, można powiedzieć, oderwany, a czasami jest nieprawdopodobnie taki, jakby to być wycinek z gazety o tym, co się wydarzyło gdzieś w jakiejś dzielnicy szemranej, prawda, bardzo. A i nagle dołączony do tego jest ten element moralny, morał, który chyba jednak jest, ponieważ wszyscy dyskutują, czy to jest potrzebny, niepotrzebny, czy jest sztucznie dolepiony, czy coś, czasami wygląda na sztuczny, ale zawsze skłania do tego, o czym mówiłeś. To znaczy do tego, że ktoś mówi, niby historia jest taka sobie, ale mogę w niej przeczytać coś znacznie więcej. No, niestety z tej definicji, o której mówiłeś, no, to jest jakaś nierzeczywista, tak, historia, a dająca coś ważnego, jakąś prawdę przekazującą, to my dzisiaj mamy dziwne, nie tylko odwrócenie, ale zniekształcenie, że to jest, bajką jest historia nieciekawa, która stara się nas do czegoś pozytywnego przekonać. Tak,
no tak, bo te morały już się potem robią takie... Znaczy moim zdaniem, jakby, gdy się oderwie to bajkę od tej kultury szkolnej, znaczy, jakby że ona była takim poligonem, żeby się ćwiczyć w rozumieniu, ale nie tylko w rozumieniu, też w argumentacji. Zaraz, mam nadzieję, będę miał możliwość o tym opowiedzieć. Rzeczywiście ta bajka staje się... To w ogóle jest też historia całej retoryki tak naprawdę w nowożytności. Znaczy, że zapomina się, czemu miała służyć retoryka i to szuka przekonywania, szukania argumentu i to się wszystko sprowadza do jakiejś stylistyki i tak dalej. No i te bajki też są takim po prostu stylistycznym, krótkim ćwiczeniem, ale ostatecznie się, prawda, już mało ciekawym. No właśnie, gdy wchodzimy wewnątrz tej tradycji, to widać, że te kolejne kolekcje czy tam jakby autorzy, którzy piszą te bajki i gdy znamy te ćwiczenia retoryczne, to wiemy, że oni właśnie je piszą myśląc o tych ćwiczeniach. Ja na co dzień korzystam z wydania z bajek Fedrusa. To był łaciński, rzymski poeta, który napisał swoją wersję i ze wstydem muszę tutaj niestety się przyznać, że zapomniałem, jak się nazywa tłumaczka tych bajek, bo to jest bardzo dobrze przetłumaczone, bardzo dobrze przygotowane też. To jest świetna edycja. I ja jestem przekonany, że Fedrus to pisał, myślał o tych ćwiczeniach retorycznych, bo to widać jak na dłoni, że te bajki są tak skonstruowane, że pozwalają te ćwiczenia przeprowadzić. I to nie są bagatelne ćwiczenia, mimo że materiał jest, wydawało się, banalny.
Wracamy do rozmowy o bajkach Ezopa, o tradycji bajek i jej obecności w edukacji, o tym, jakie znaczenie ma bajka dla formowania zdolności ludzkiego umysłu. Te wszystkie wątki były już obecne w naszej rozmowie, ale Piotr Kaznowski, tu obecny, obiecał nam opowieść o konkretnej formie ćwiczeń bajkami.
Spróbuję to streścić, bo to, i to pewnie też można rozwijać. Zresztą są różne zestawy ćwiczeń, które znajdujemy u różnych retorów, ale no, oprócz tych podstawowych, tak? Czyli tych już, o których mówiłem, że na przykład po prostu ćwiczono deklinację, czyli na różne sposoby to opowiedz. Widziałem nogi w czasie czasie przeszłym, przyszłym i tak dalej. Tworzyły się oczywiście z tego czasami absurdalne historie, ale chodziło o zwykłe władanie językiem. To też na początku było ćwiczenie w ogóle z kompozycji, prawda? Jak jest ta bajka skomponowana, bo właśnie ten morał, o którym się dyskutuje, czy jest potrzebny, czy nie, no skoro wiemy z definicji, znaczy, że to jest tak zbudowane, że z tej historii ma ten morał wynikać, no to teraz czasami jest tak, że ten morał czasami jest na początku, czasami jest na końcu, czasami go nie ma, jest domyślny, musimy się domyślić jaki, a czasami jest tak zbudowany, że mamy na przykład jakąś budowę szkatułkową, że mamy historię w historii, tam że Fedrus też tak pisze, a raz na jakimś weselu złodzieja był Ezop, który to tak skomentował i opowiada tą bajkę. I teraz, gdy chcemy zrozumieć, jak działa ta alegoria, no to się musimy odwołać do tej konstrukcji tej bajki, żeby to zauważyć. Czyli od razu, żeby umieć wyjaśnić, dlaczego my jesteśmy w stanie wyciągnąć ten akurat morał z tej historii? No bo to tutaj się dzieje. Tutaj mamy, historia jest zawsze szczegółowa. Fabuła jest zawsze jednostkowa. No nie da się inaczej. Jest zawsze historią jakoś, czyli są jednostkowi bohaterowie, którzy coś robią. A morał jest jaki? No morał jest ogólny. Takie jest jego założenie. On ma się aplikować do naszego życia, do wszystkich sytuacji. Czyli mamy przejście od czegoś coś szczegółowe do czegoś coś ogólne. I ta alegoria jest tą funkcją, czy tym algorytmem, odwołując się do języka skądinąd, wziętego, który pozwala nam przełożyć tę historię. I teraz oczywiście, co jest tą siłą tej alegorii? Ano w przypadku bajki, no zwierzęta. No to już wiemy, to jest ta umowa, to jest ta konwencja, że zwierzęta, które symbolizują ludzi. Więc można się zastanawiać, dlaczego to zwierzę symbolizuje akurat taką cechę, a nie inną, prawda? I znowu mamy kilka kluczy, bo jest klucz z natury, czyli zwykła obserwacja natury, prawda? Że akurat jak jest bajka o tym, że wilkowi stanęła kość w gardle, no to jego współtowarzyszem w tej bajce będzie pewnie czapla, która ma długi dziób i tym dziobem może, a nie jakieś inne zwierzę, ale to można od razu uzasadniać. I uczniowie się to oczywiście uczyli uzasadniać, dlaczego ta fabuła jest na przykład dobrze skonstruowana, lub dlaczego jest źle skonstruowana. No, ale mamy też taki klucz, że niektóre zwierzęta symbolizują nie na zasadzie natury, ale na zasadzie umowy. Czyli od razu się uczono, że też symbolika działa na zasadzie pewnej konwencji, która funkcjonuje w naszej kulturze. Tak jest na przykład, nie wiem, z małpą, że małpa jest symbolem głupoty, prawda? No, no, można kojarzyć, to wynika trochę z natury, no bo jest taką karykaturą człowieka trochę, tak? Jest taki. Ale no, co do natury, no to wiem, że jest bardzo inteligentnym stworzeniem i tak dalej, i tak dalej. Pies jest symbolem chciwości, prawda? To już nawet od Homera wiemy, to jest psim okiem z łani sercem, bezecny opoju, tak mówi w tym przykładzie Dmochowskiego, mówi Achilles do Agamemnona. Pies to jest chciwy i głupi zazwyczaj, tak? No i są takie różne, no to pewnie też wynikało z tego, że psy nie były tak udomowione, ale to nie, ale chodzi o zwykłe ćwiczenie, czyli najpierw obserwujemy świat i zastanawiamy się nad tym, próbujemy rozgryźć tę alegorię. I to jest dosyć proste, nawet dziecko sobie powinno z tym poradzić, ale to jest już dobre ćwiczenie, prawda? Co możemy dalej robić z bajką? Bajkę można rozszerzać. Zostawiamy morał na boku i zastanawiamy się nad samym opowiadaniem. I teraz, ponieważ bajka zazwyczaj jest zwięzła i krótka i błyskotliwa, bo chodzi właśnie o to, żeby jak najszybciej ten morał, więc czasami omija pewne szczegóły. I teraz taki uczeń musi sobie wyobrazić, co tam warto dopowiedzieć, żeby to się trzymało całości, żeby to było sensowne. No bo są takie bajki, które są tak napisane, że słuchamy ich i wydaje nam się, że tam coś tam nie gra. Na przykład jakaś bajka Lwia Spółka, taki tytuł u Fedrusa, że mamy koza, baranek i krowa wchodzą w pakt z lwem, żeby upolować jelenia. No i tam polują tego, zdobywają tego jelenia. No i oczywiście sami stają się tymi już w naszym współczesnym języku jeleniami, bo ten lew oczywiście zabiera im całą tę zdobycz i oni zostają z niczym. No tylko pytanie podstawowe, po co w ogóle krowa, koza i baranek mieliby polować na jelenia? To jest absurdalne, tak? No ale w takim ćwiczeniu, już w rozszerzeniu, może uczeń znaleźć powód, wymyślić, ponieważ jesteśmy w świecie fantastycznym, fikcyjnym, który będzie uzasadniał, tak? Będzie uprawomocniał tą sytuację. Moi uczniowie wymyślają bardzo ciekawe uzasadnienia, prawda? Niektórzy mówią, żeby no, była jakaś kontrabanda, była bieda w lesie, tak? Chcieli złapać tego jelenia i go sprzedać na czarnym rynku, coś takie różne. Bo o co chodzi? Chodzi o to, żeby dziecko zaczęło myśleć o tekście, znaczy zaczęło weryfikować, czy ta historia, którą słyszy, ona jest prawdopodobna. Czy ona działa, czy ona ma wewnętrzną logikę, czy ma spójność. Mamy taką bajkę u Fedrusa, że płynie pies przez rzekę. To jest bardzo błyskotliwa konstrukcja, bo chcę pokazać właśnie chciwość, że gdy jesteśmy chciwi, to tracimy nawet to, co mamy. Nie zyskujemy tego, co chcieliśmy. I płynie, ma tam mięso w paszczy, płynie przez rzekę i właśnie widzi swoje oblicze. No i widzi to odbicie tego, myśli, że to drugi pies, jest taki głupi, że myśli, że to drugi pies, że i on też ma to mięso przecież, więc wypuszcza to, co miał, bo chce złapać to z odbicia, no i oczywiście tam to mięso toni, on traci i zostaje z niczym. No ale można drążyć, prawda, temat i mówić, no ale no jak mógł zobaczyć swoje, czy odbić? Ktoś widział psa, który płynie przez ten, no to pies ma głowę do góry, nie może widzieć odbicia, zresztą każdy z nas, kto kiedykolwiek płynął w rzece, czy wiedział, że wie, że nie da się spojrzeć, przejrzeć, to jest nieprawdopodobne. Więc gdy piszemy rozszerzenie, no to wtedy trzeba to naprawić, tak? Na przykład szedł, nie wiem, szedł po pomoście, albo szedł po zwalonym drzewie, tak? I dodają uczniowie i uprawdopodobniają tę historię. Więc to jest takie ćwiczenie na spostrzegawczość, ale też na wyrobienie w sobie nawyku pytania, czy ta historia jest, czy jest spójna, czy jest prawdopodobna. Oczywiście, gdy ćwiczymy rozszerzenie, możemy też zadać takie zadanie, ponieważ przed chwilą poprawiałeś fabułę, a teraz możesz spróbować zmienić tę fabułę tak, żeby inny morał z niej wyniknął. Czyli do którego momentu te elementy możemy manipulować, którymi elementami możemy manipulować, żeby zachować strukturę bajki, a które elementy, jeżeli je zmienimy, to w ogóle będzie inne przesłanie. To jest znowu ćwiczenie na to wynikanie tego, co ogólne, z tego, co jednostkowe. Wreszcie możemy przejść do ćwiczenia, które jest moim ulubionym i jest już najdalej posuniętym, czyli do oceny bajki. Każdy uczeń zamienia się w takiego sędziego i musi wydać werdykt, czy bajka jest dobrze napisana, czy źle napisana. I teraz się uczy, no kiedy jest dobrze, no kiedy wszystkie elementy dobrze działają, prawda? Czyli gdy fabuła jest prawdopodobna. I każdy musi znaleźć oczywiście kryterium do oceny każdego z tych elementów. Prawda? Mamy kryterium prawdopodobieństwa, o tym przed chwilą mówiliśmy, bo tego się uczyliśmy przy rozszerzeniu fabuły. Mamy kryterium czytelności, jeśli chodzi o alegorię. No, alegoria musi być czytelna, musi być tak zbudowana, żeby dało się, dlaczego? Bo musi się dać wyciągnąć z bajki morał. Jak alegoria jest źle zbudowana, to nie zrozumiemy morału. No i ostatecznie, ponieważ celem bajki jest to pouczenie, no, po to opowiadamy bajkę, żeby ten morał z niej wynikał, no to musimy sprawdzić, czy morał jest szlachetny, tak? Ale też, czy jest życiowy, no bo jeżeli może być super szlachetny, ale oderwany tak od życia, że nie da się go zaaplikować, to też nie jest dobrze. Albo może być życiowy, ale nieszlachetny i demoralizujący. Wtedy też nie jest dobrze, bo bajka ma nas pouczać, ma nam dawać jakąś wiedzę moralną. No i teraz trzeba wydać werdykt, oceniając te wszystkie elementy, ale to nie koniec, bo przecież nie możemy tylko oceniać poszczególnych elementów, musimy też sprawdzić, jak one działają w całości. A więc mamy sąd wyższej instancji, czyli kompozycję. I teraz się okazuje, że autor może dokonać pewnego skrótu czy zabiegu, który będzie gwałcił jakieś prawo działania któregoś z tych elementów na niższym poziomie po to, żeby kompozycja była lepsza. Tak jak jest na przykład w tej bajce z psem, który płynie przez rzekę. Dzięki temu autor zyskuje pewną błyskotliwość tej historyjki, prawda, przez to zagranie odbiciem lustrzanym i tak dalej. Gdyby się rozwlekał za długo na tym i byśmy przestali o tym myśleć, to ta błyskotliwość się tutaj gubi. Więc uczeń widzi, że czasami, gdy coś opowiadamy, gdy chcemy uzyskać pewien efekt też retoryczny, prawda, to czasami możemy coś złożyć w ofierze, ale musimy to umieć zrobić kunsztownie, żeby to wszystko działało. To otwiera oczywiście całą przestrzeń ćwiczeń na argumentację. No, to w bardzo dużym skrócie, bo tak naprawdę ciekawość, znaczy i użyteczność tych ćwiczeń widać dopiero, gdy się bierze konkretne bajki i widać te różnice. Jak one są skonstruowane. Na przykład niektóre bajki są tak skonstruowane, że przy pierwszej lekturze wydaje nam się, że morał jest źle napisany. Albo że autor się pomylił, albo może tłumacz się pomylił, bo tam powinno być inaczej napisane. Jest taka bajka, której teraz nie zacytuję, bo właśnie sama jej konstrukcja jest tak o małpie, która jest sędzią między lisem a wilkiem. I tak to jest napisane, że przy pierwszej lekturze się myślimy, no nie, ktoś tu się musiał pomylić, to jest bez sensu. Ale dopiero właśnie wejście głębiej w alegorię, w rozumienie i w kompozycję powoduje, że widzimy, aha, to właśnie bardzo świadomie było tak zbudowane, bo to jeszcze wzmacnia przekaz, który miał być. Można było to napisać prościej, ale ten przekaz nie byłby wtedy taki mocny. Ten morał by tak nie działał mocno jak teraz, ale musieliśmy trochę się wysilić. I to we wszystkich, bo ponieważ jeśli chodzi o te progimnazmata, czy ćwiczenie, te wstępne ćwiczenia retoryczne, to mamy różne katalogi też tych ćwiczeń, ale bajka zawsze się pojawia jako pierwsze. Bo moim zdaniem właśnie to było takie ćwiczenie, które otwierało na tą umiejętność czytania tekstu, ale też posługiwania się tekstem w taki sposób, żeby coś z niego wynikało, umiejętność analizy tego tekstu, zadawania do niego pytań, sprawdzania, czy jest dobrze skonstruowany, czyli też sprawdzania kompozycji tekstu. No i właśnie umiejętność przechodzenia od tego, co jednostkowe, do tego, co ogólne. No to już jest bardzo dużo. I teraz, gdy my nie znamy tych ćwiczeń, gdy nie wiemy, do czego to służyło i zaczynamy czytać sobie te bajki, no to... To pewnie jest to nie jest satysfakcjonująca lektura, tak mi się wydaje. I raczej będziemy się no tak, no jak to za przeproszeniem Obelix z Asterixem w Gobliksie, ale głupi ci Rzymianie. No, po co? Wszyscy tak mówią takie prawda, wielkie, a nie wiadomo. A dopiero gdy się pozna te ćwiczenia, to widać wielką użyteczność samej bajki jako gatunku. I ja myślę, że absolutnie, nie wiem, poloniści czy nawet rodzice i tak dalej mogliby zerknąć do tych zestawów, tych ćwiczeń, bo wyrabia umiejętność zupełnie nowego kontaktu. kontaktu z tekstem. My to gubimy zupełnie
dzisiaj.
A to
od razu powiedzmy, żeby rzecz była konkretnie uchwytna, powiedzmy, że kiedyś w jakiejś dawno temu rozmowie naszej o tym wspominaliśmy, że na szczęście w progimnazjach, o których mówiłeś, te zestawy ćwiczeń są dostępne również w języku polskim od paru lat, tak można powiedzieć, dzięki staraniu tłumaczy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tam zresztą w ogóle jest jakaś świetna seria udostępnień różnych ważnych źródeł starożytnych. Między innymi tom progimnazjata jest tutaj czymś ogromnie pożytecznym, ale nawet siedząc przy stole i klikając w komputerze, można trochę wychodząc w świat języka angielskiego, znaleźć sobie odpowiednie materiały, używając tego hasła progimnazjata, bo tak naprawdę jest to forma, która no nie jest tylko zabytkiem, prawda? Ty mówiłeś o swoich doświadczeniach nauczycielskich, ale mamy je również właśnie w świecie zachodnim, może powiedzieć, nie jest wzorcem edukacji w ogóle, edukacji publicznej, ale jest na pewno ważnym elementem edukacji elitarnej w niektórych ośrodkach amerykańskich na przykład. Jeśli ktoś szuka po prostu zabawy czy rozrywki w bajkach, no to tam czasami ona błyśnie, jest obecna, bardzo różnego rodzaju. Ktoś szuka śmieszności bajki, to też się w pewnym momencie, patrząc w bajkach Ezopa, będzie zaskoczono. Ona czasami jest w swoim wyrazie raczej smutna niż wesoła, a śmieszna staje się poprzez przebranie bohaterów, to znaczy przez to zwierzęcość, która jest równocześnie człowieczeństwem. Czasami jest tam zawarta jakaś forma, również mówię teraz już o samym materiale, z którego się buduje opowieść.
Tak, jeszcze ja tylko dopowiem, bo ponieważ mówisz o tych śmieszności czy o tragizmie, to też trzeba dopowiedzieć, ponieważ mówiliśmy, że to był dydaktyczny materiał, no to trzeba też, gdyby ktoś chciał skorzystać, to trzeba też uzmysłowić, że pod względem pewnej obyczajowości czy moralności, która się wyłania z tych bajek, no to ona, jednak chrześcijaństwo zmieniło naszą wrażliwość mocno, tak? Więc trzeba, gdyby na przykład ktoś chciał z tego wydania Fedrusowego korzystać, to trzeba jednak wcześniej, zanim się z dziećmi zacznie pracować, no przeczytać samemu, żeby nie wpaść na jakąś bajkę, która będzie no, po prostu obsceniczna na przykład.
Tak, bo ich nie brak.
Tak. Więc to trzeba, musimy też umieć z tego korzystać no, wybiórczo, ale to tylko taka przestroga jest. Natomiast sama użyteczność pozostaje w mocy.
W takim razie zakończmy bardzo ładną, jak mi się zdaje, bajką, która uprzedzam, nie jest nieobyczajna, wręcz odwrotnie, odbija na tle bardzo wielu innych taką przykładnością, ale jest trochę odrębna, bo nie ma tutaj takiej typowej zwierzęcej historyjki, tylko trochę inaczej to wygląda. Niemniej w kolekcji Ezopa figuruje jako pierwsza, być nie wiem czy nie dlatego, że może jakiś kolekcjoner właśnie uważał, że ona jest taka najbardziej idealna. No powiedzmy tak to wygląda. Rzeczy dobre jako słabe zostały wypędzone przez złe, wzniosły się więc do nieba. Tam zapytały Zeusa, jak mają się zachować wobec ludzi. Powiedział im, żeby nie przybywały do nich wszystkie razem, ale jedna za drugą. Dlatego to rzeczy złe gromadzą się przy ludziach, będąc blisko nich. Natomiast dobre nadchodzą wolniej, zstępując z nieba. No cóż, to życzymy Państwu, żeby i do Państwa rzeczy dobre przychodziły nie tak, że nas odurzają, tylko zstępują po kolei, każda we własnym czasie. Dziękuję Ci, Piotrze, za rozmowę.
Dziękuję.
I Państwu za uwagę dziękujemy. Zapraszamy jak zwykle do konwersatorium w następną niedzielę o godzinie 13. A teraz już się żegnamy. Do usłyszenia.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.